Nie wiem, czy kiedyś rozważaliście u was na grupie, ale chciałbym mówić troszeczkę o Starym Przymierzu, o świątynkach, które były w Starym Testamencie. To jest słowo, które kiedyś dosyć mocno mnie poruszyło i ono wraca do mnie aktualnie teraz. I tytułem wstępu dwa wersety, które chciałbym pokazać, jaki Bóg ma stosunek do tych świątynek, jak to wyglądało w Starym Testamencie, dlaczego ludzie składali ofiary na wzgórzach. Dlaczego były te świątynki? I w czwartej księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w wersecie 52, czytamy słowa, jakie Bóg mówi do Izraelitów, kiedy wejdą już do ziemi kananejskiej. Czwarta Mojżeszowa, 33:52. Bóg mówi tak. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kananejskiej, to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów. Zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach. A w pierwszej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, będzie trochę dzisiaj tych wersetów, pierwsza Królewska, trzeci rozdział, wersety 2-3. Jest mowa o Salomonie i o tym, jak budował przybytek dla Pana. Pierwsza Królewska 3, wersety od 2 do 3 czytamy. Tylko lud składał jeszcze ofiary na wzgórzach, gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu przybytku dla imienia Pańskiego. Lecz Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, swego ojca, lecz składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. I widzimy, że Bóg, kiedy mówił do Izraela, że kiedy wejdą do ziemi obiecanej, to mają skończyć z tymi wszystkimi zwyczajami, które były w tamtych ludach. I Bóg mówi, że ja mam dla was pewien zamysł. I tym zamysłem było to, że Bóg pewnego dnia powiedział, że wybuduje swój przybytek i tylko tam ludzie będą mogli składać mu ofiary. I kiedy czytamy Księgi Królewskie, to zauważam taką bardzo dziwną rzecz. I chciałbym przeczytać czterech królów, którzy czynili to, co prawe w oczach Pana, którzy szukali Pana, którzy chcieli mu się podobać. I pierwszym z takich królów jest Asa. To jest pierwsza królewska, 15 rozdział. Pierwsza królewska, 15 rozdział, 11 werset czytamy, że Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Ale w wersecie ale w wersecie 14 czytamy, lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Czytamy, że Asa był człowiekiem, który czynił to, co prawe w oczach Pana. Ale świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. W drugiej Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale, Druga Królewska, 12 rozdział, werset 3, czytamy o królu Joaszu. I czytamy, że Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie, ponieważ go pouczał kapłan Jehojada. Ale w czwartym wersecie czytamy, jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione. Lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Drugi przykład. Król, który czynił to, co prawe w oczach Pana, który chciał przestrzegać Bożego prawa, jednakże nie zrobił porządku ze świątynkami. Kolejny król, Amasjasz, w 14 rozdziale tej księgi. Czytamy w trzecim wersecie: czynił on to, co prawe w oczach Pana, chociaż nie tak jak Dawid, jego praojciec, postępował raczej we wszystkim tak jak jego ojciec Joasz. I czwarty werset: jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał ofiary na wyżynach i spalał kadzidła. I ostatni przykład, druga księga Kronik, 20 rozdział, druga Kronik, 20 rozdział, wersety 32 i 33. Mowa o Jehoszafacie. Druga księga Kronik, 20 rozdział, werset 32-33. Kroczył on drogą swojego ojca Asy i nie odstąpił od niej, czyniąc to, co prawe w oczach Pana. I kolejny werset. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud nie trwał szczerze przy Bogu swoich ojców. I kiedy czytam o tych królach, to widzę coś takiego, że można być człowiekiem, który chce iść za Panem. Można być człowiekiem, który chce czynić to, co prawe w oczach Pana, który chce mu się podobać, który chce podążać za Nim. Ale czytamy, że może być w naszym życiu coś, z czym nie zrobiliśmy jeszcze porządku. Coś, z czym powinniśmy zrobić porządek, a z czym nie zrobiliśmy. I czytamy, że ci czterej królowie czynili to, co prawe w oczach Pana. Wierzę w to, że oni chcieli iść za Panem, chcieli studiować Jego Słowo, chcieli Mu się podobać, chcieli za Nim iść, ale nie potrafili zrobić porządku z pewną rzeczą, z którą Bóg chciał, aby oni zrobili porządek. I zacząłem się zastanawiać, czy czasem nie ma tak w naszym życiu, że my chcemy podobać się Panu, chcemy czynić to, co prawe, chcemy się uświęcać, chcemy Mu się podobać, ale pytanie, czy są w naszym życiu rzeczy, coś na wzór świątynek, coś, co powinniśmy porzucić, coś, co powinniśmy zostawić, coś, co powinniśmy dawno już zostawić, a co cały czas w naszym życiu funkcjonuje. I myślę, że psalmista, że Dawid w psalmie 139, on pokazuje pewną modlitwę, z którą ja się chcę utożsamiać i chciałbym, żebyśmy my się też z tą modlitwą utożsamiali. Psalm 139. Kiedy czytamy początek tego psalmu, to są bardzo ciekawe słowa. Dawid mówi: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, kładziesz na mnie swoją rękę. Dawid mówi, że Bóg wie o nim wszystko. Bóg wie nawet słowa, które Dawid jeszcze nie wypowiedział. Przenika go, zna jego myśli, wie wszystko o człowieku. Bóg wie więcej od nas, niż my sami czasami wiemy o sobie. A na samym końcu tego psalmu można odnieść wrażenie, że mamy swego rodzaju paradoks. Bo Dawid mówi: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Dawid na początku mówi: Panie, Ty wiesz o mnie wszystko. Zbadałeś mnie, znasz moje myśli. To jest dla mnie coś niewiarygodnego. A na końcu mówi: Boże, badaj mnie. I możemy wywnioskować z tego, że tutaj Dawid nie daje Bogu jakiegoś specjalnego przyzwolenia: Boże, zbadaj mnie, żebyś Ty mógł mnie poznać. Ale Dawid mówi: Boże, objaw mi stan mojego serca. Dawid mówi: Panie, pokaż mi, jakie są moje myśli. Panie, pokaż mi, czy nie idę drogą zagłady. Pokaż mi, czy się Tobie podobam. I to jest właśnie, myślę, modlitwa, jaką wierzący powinien modlić się nieustannie, aby Bóg pokazywał nam rzeczy w naszym życiu, które być może musimy zostawić. Być może te świątynki, które były w Starym Testamencie, z którym ludzie, którzy czynili to, co prawe, nie potrafili się uporać. Być może w naszym życiu jest coś na wzór świątynek, jest coś, co okrada Boga z chwały, jest coś, co Go obraża. I chciałbym, abyśmy modlili się tak jak Dawid. Panie, objaw nam stan naszego serca. Ale jest bardzo ważna rzecz, kiedy modlimy się w taki sposób, to musimy być gotowi na to, że Bóg zacznie nam pokazywać rzeczy, z którymi będziemy musieli się uporać, i to będą rzeczy, które nie będą nam na rękę. Kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, aby Bóg objawił nam stan naszego serca, aby Bóg nam pokazał pewne rzeczy, to musimy być gotowi na to, że Bóg zacznie odpowiadać i będziemy musieli porzucać rzeczy, które Go obrażają, ale to będzie nas bolało. To będzie nas bolało, ale chcemy się Panu podobać. Chcemy pozostawiać te rzeczy, które być może jeszcze Go obrażają. I dzisiaj mieliśmy wieczerzę, to jest coś, co zostało ustanowione podczas święta Paschy. Ostatnio mieliśmy rozważania właśnie u nas na grupce. I zaraz po święcie Paschy następowało święto Prześników. I tam jest bardzo ciekawa symbolika, ponieważ święto Prześników polegało na tym, że Izraelici musieli usunąć kwas ze swojego domu. Izraelici musieli przeszukać cały swój dom i mieli to czynić przez 7 dni i mieli usunąć kwas ze swojego domu. I kiedy spojrzymy na symbolikę w Biblii, to wiemy, że kwas symbolizuje grzech. Kiedy spojrzymy na tą symbolikę w liczbach, to liczba 7 symbolizuje pełnię, symbolizuje całość. Także zaraz po święcie Paschy, to święto, które ratowało, gdzie krew baranka miała ratować przed śmiercią, zaraz następowało święto prześników. I ja to widzę w taki sposób, że krew baranka ratuje nas. Krew baranka uratowała nas ze śmierci. Ale my teraz jesteśmy zobowiązani przez 7 dni, czyli przez całe nasze życie, usunąć kwas z naszego domu, usunąć kwas z naszego mieszkania. Naszym obowiązkiem jest przeszukiwać nasze mieszkanie, przeszukiwać nasze życie i się pytać Pana: Panie, pokaż mi, czy jeszcze nie ma jakiegoś kwasu w moim domu. Czy nie ma rzeczy, które ja muszę usunąć? Czy są rzeczy, które Ciebie obrażają, które się Tobie nie podobają? W pierwszym liście do Koryntian, w 5 wersecie... Tak, ja mam z tym zawsze problem. 1 Koryntian, 5 rozdział. Czytamy werset, który bardzo dobrze znamy, 6 werset. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? I kiedy przeczytamy sobie od początku ten rozdział, to widzimy, że mowa o kwasie, o odrobinie kwasu, który zakwasza całe ciasto, tyczy się tak jakby dwóch aspektów. Tyczy się zboru i tyczy się naszego osobistego życia. Kiedy przeczytamy pierwszy werset, to słyszymy o pewnym grzechu, który był w zborze. I apostoł Paweł mówi: powinniście wykluczyć takiego brata czy taką siostrę ze społeczeństwa, ponieważ odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. To jest pewna prawda duchowa, że jeśli my nie zrobimy porządku z tą odrobiną kwasu, to ta odrobina kwasu zrobi z nami porządek. Kiedy my nie usuniemy starego kwasu, kiedy my nie usuniemy odrobiny grzechu z naszego zboru, to chociaż to się nie stanie od razu, ale możemy być przekonani, że to zacznie wywierać na wpływ na naszą grupę, na nasz zbór. To boli, ale wierzę w to, że Bóg zna przyszłość i On chce przed nas przez pewnymi rzeczami ustrzec. I mówi: odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Jeśli nie zrobimy z tym porządek, to w pewnym momencie zacznie wywierać na nas wpływ. Ale to samo czyni się również naszego życia osobistego. W wersecie 7 czytamy: usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Musimy badać nasze życie, musimy badać stan naszego serca, czy w naszym życiu nie ma odrobiny kwasu. Ponieważ ta odrobina kwasu, możemy być przekonani, ponieważ o tym zapewnia nas Biblia, ta odrobina kwasu zacznie wywierać wpływ na pozostałe aspekty naszego życia. Usuńmy stary kwas. Mamy być przaśni i mamy to czynić przez całe nasze życie. Mamy to czynić przez, tak jak Izraelici, przez 7 dni. To jest naszym obowiązkiem, to jest naszym powołaniem, uświęcenie. Tak jak mówi list do Hebrajczyków: uświęcajcie się, ponieważ bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. To są bardzo mocne słowa i czasami, kiedy czytamy Biblię pełną obietnic, słów pocieszenia, to ja czasami, kiedy czytam Biblię, to nagle tak jakby dostaję obuchem w głowę i taki zostaję wyprostowany i nagle czytam w tym wszystkim: mamy się uświęcać, ponieważ bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. To jest nasze powołanie, my jesteśmy powołani do uświęcenia. Jesteśmy powołani do tego, aby nieustannie usuwać kwas z naszego życia. I wierzę w to, że kiedy będziemy modlić się tak jak Dawid, kiedy będziemy mówić: Panie, objaw jam, pokaż mi, czy nie kroczę drogą zagłady, czy nie idę drogą nieprawości, to wierzę w to, że Bóg będzie nam te rzeczy objawiał. Chciałbym teraz przeczytać dłuższy werset z II Królewskiej, z 18 rozdziału, ponieważ jest tam król, który w przeciwieństwie do tych pozostałych czterech postanowił usunąć świątynki. Druga Królewska, 18 rozdział. Pierwszych 7 wersetów przeczytam. A później będę, ponieważ pozostałe wersety są w 18 i w 19 rozdziale, nie będę czytał tego całego. Także na początek 7 pierwszych wersetów. trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. To, co mówiłem, to, co go wyróżniało od tych królów, których wymieniłem poprzednio, że oprócz tego, że czynił to, co prawe w oczach Pana, to postanowił znieść świątynki na wyżynach. Postanowił potrzaskać słupy i postanowił usunąć tych wszystkich bożków. Postanowił usunąć to wszystko, co obrażało Boga. To wszystko, co się Panu nie podobało. W 7 wersecie czytamy, że zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. I chciałbym troszeczkę znaleźć taką przenośnię w tym. Oczywiście, kiedy szukamy jakiegoś takiej duchowej przenośni, to wszystko musi mieć całość w Biblii. To musi mieć ugruntowanie. Ale Asyria w tamtych czasach to była potęga. Asyria w tamtych czasach symbolizowała potęgę, symbolizowała władcę. I Hiskiasz postanowił zbuntować się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. I czytamy, że król asyryjski wypowiedział mu wojnę. I zauważam taką pewną rzecz, że kiedy pragniemy iść za Panem z całego serca, kiedy pragniemy Mu się podobać, kiedy pytamy, żeby Pan pokazał nam rzeczy, które Mu się nie podobają, i kiedy my zaczynamy te rzeczy zostawiać, to widzę, że władca tego świata zaczyna się buntować, że władca tego świata zaczyna atakować. Diabłu nie podoba się to, kiedy my chcemy z całym sercem pójść za Panem. Kiedy chcemy Mu się podobać, kiedy chcemy być Mu w 100% poddani, to władca tego świata nie pozostawi tego tak bez żadnej walki. On będzie atakował, ponieważ on jest lwem ryczącym, ponieważ on chodzi wokół i patrzy, kogo by pożreć. Także kiedy musimy się nastawić na pewną bitwę, że w momencie, kiedy chcemy się podobać Panu, to musimy się nastawić na to, że będą się pojawiały przeciwności w naszym życiu, że będą pojawiały się problemy, że będą pojawiały się trudności. Bóg nigdzie w swoim słowie nie powiedział, że to będzie łatwe, że to będzie bez problemów, ale dał nam obietnicę, że On zawsze będzie z nami. To jest pewna rzecz, że On zawsze będzie z nami. Będą problemy, ale On zawsze będzie z nami. On nas nigdy nie opuści, On zawsze będzie przy nas. I kiedy Hiskiasz zbuntował się i wypowiedział poddaństwo, Asyria ruszyła z całym wojskiem. Pamiętamy, że Hiskiasz był królem judzkim. W tamtych czasach było królestwo podzielone na królestwo judzkie i Izrael. I w wersecie od 9 do 11 czytamy, że król asyryjski uprowadził Izraelitów. Że król asyryjski pokonał Izraelitów. I w wersecie 13 czytamy, że Asyria rusza na Judę. Asyria rusza na Hiskiasza. 14 werset jest dla nas pewną lekcją, którą ja chcę odrobić. I myślę, że my też powinniśmy. 14 werset mówi o tym, że Hiskiasz poszedł na kompromis. Król Hiskiasz w 14 wersecie czytamy, że wysłał do króla asyryjskiego takie oświadczenie: zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla judzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 300 talentów złota. Widzimy, że w życiu Hiskiasza pojawiły się przeciwności. Wróg zaczął na niego atakować. I Hiskiasz idzie na kompromis. Hiskiasz oddaje rzeczy ze świątyni. Hiskiasz mówi: zgrzeszyłem, odstąp ode mnie, a ja przyjmuję na siebie wszystko. I to pokazuje nam, że w momencie, kiedy jesteśmy atakowani, w momencie, kiedy przechodzimy doświadczenia, to najgorsze, co możemy zrobić, to jest pójście na kompromis. Najgorsze, co możemy zrobić, to zacząć się bać i chodzić na kompromis. Bardzo ważna lekcja w 17 wersecie jest taka, że mimo tego, że Hiskiasz poszedł na kompromis, to król asyryjski wcale się nie poddał. Król asyryjski wcale tego tak nie zostawił. I to nam pokazuje, że to, że my pójdziemy na kompromis i ulegniemy i upadniemy, to wcale nie pokazuje, że król asyryjski to pozostawił. On dalej będzie atakował, ponieważ on dalej chce, abyśmy coraz bardziej i coraz więcej szli na kompromis. Wiecie, i to się, tak jak tego kwasu odrobiny, to się tyczy zarówno znowu naszych zborów i to się tyczy naszego życia. Kiedy w naszym zborze pojawiają się pewne przeciwności, kiedy chcemy iść za Panem, kiedy widzimy w przypływie lat, że są rzeczy, które robimy źle, ponieważ Duch Święty nam objawia pewne rzeczy z Biblii. I chcemy w naszych zborach pewne rzeczy zostawiać. I nie chcemy iść na kompromis. To pojawiają się przeciwności. I my musimy stać trwale przy Bożym Słowie. Nie możemy iść na kompromis. Nie możemy nagle, wiecie, oddawać pewnych rzeczy. Nie możemy się poddawać. Ponieważ kiedy pójdziemy na kompromis, to możemy być pewni, że za tym kompromisem pójdą kolejne kompromisy. I to się tyczy również naszego życia. Kiedy pójdziemy raz na kompromis, to możemy być pewni, że przeciwnik się nie podda. Ale przeciwnik dalej będzie szedł i będzie wymagał od nas kolejnych kompromisów. Ja już z Pawłem kiedyś rozmawiałem na ten temat. Ten temat kompromisu bardzo mi leży z tego względu, że kiedy ja się nawróciłem, nie wiem, czy Paweł o tym mówił, to Paweł przyszedł do mnie z pewnym słowem. Ponieważ kiedy ja się nawróciłem, byłem na drodze kompromisu. Kiedy się nawróciłem, byłem w związku z osobą niewierzącą i ludzie ze zboru, ludzie, bracia i siostry podpowiadali mi, żeby to wszystko miało ręce i nogi, abym pobrał się z tą kobietą. I wiecie, ja z jednej strony czytam Biblię i mówię, no przecież tak nie może być. No ale pewni bracia i siostry mówią mi, że ślub cywilny może rozwiązać tą sprawę. I w tym momencie przyjechał Paweł i opowiadał mi historię z Mojżeszem. Kiedy Mojżesz postanowił wyprowadzić swój lud z Egiptu i kiedy przyszedł do Faraona, to Faraon mówił: możesz pójść, ale tylko mężczyźni i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem, kiedy Mojżesz przychodził do Faraona, to Mojżesz mówił: nie, nie będzie żadnych kompromisów. Ja chcę wyjść z moim ludem, ze zwierzętami, z kobietami i z dziećmi. Nie pójdę na żaden kompromis. I widzimy, że Bóg się do tego przyznał. Widzimy, że Bóg był z Mojżeszem w tej sprawie. Mojżesz nie poszedł na kompromis i Bóg mu to błogosławił. I kiedy Paweł przyszedł do mnie z tą opowieścią, później się modliliśmy, to wierzę w to, że to jest Boża łaska, bo to Bóg daje nam łaskę. Nie poszedłem na kompromis. I wiecie, i w tamtym czasie to strasznie bolało. Ale kiedy spojrzę z perspektywy czasu, to widzę w tym wszystkim Boże błogosławieństwo. Widzę teraz moją żonę, widzę moje dzieci i to pokazuje nam, że kiedy my nie chcemy iść na kompromis, to będzie nas bolało. To wymaga od nas pewnego wyrzeczenia, pewnego trudu, ale możemy być przekonani, że w przyszłości to wyda pewien owoc. To wyda owoc błogosławieństwa. Jeżeli nie w tym życiu, to na pewno kiedy spotkamy Pana. Także lekcja dla nas: nie idźmy na kompromis. Nie chodźmy na kompromis, ponieważ za pierwszym kompromisem na pewno pojawi się kolejny. I to, co było dzisiaj w słowie wstępnym mówione, Bóg jest Bogiem miłości i Bóg się nie odwraca od nas w momencie, kiedy my upadniemy. My jesteśmy ludźmi, którzy grzeszą, którzy upadają, którzy zawodzą. I chwała Bogu, że mamy tak wspaniałego, wiernego Boga, który się nie poddaje, który nie przekreśla nas, który nas nagle się nie obraża, ponieważ upadliśmy. Widzimy, że Bóg daje Hiskiaszowi kolejną szansę. Kiedy w wersecie 31 czytamy propozycję kolejnego kompromisu, tam posłańcy mówią: zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej winnicy. kolejny kompromis. I w 19 rozdziale czytamy, co zrobił Hiskiasz, a co powinien zrobić od razu. Hiskiasz dostał od króla asyryjskiego list, w którym właśnie był kolejny kompromis. Ale Hiskiasz przyjął z rąk posłów list, przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. I to jest coś, co my powinniśmy zrobić. W momencie, kiedy w naszym życiu pojawiają się propozycje kompromisu, kiedy w naszym życiu pojawia się rzeczy, które powodują, że mamy pójść na kompromis, to jedynym słusznym rozwiązaniem, jedyną nadzieją dla nas jest pójść do Pana i wylać nasze serce przed Panem. Przyjść do Pana i wylać nasze serce i powiedzieć czasami: Boże, jestem słaby. Boże, nie widzę rozwiązania dla mnie w moim życiu. Nie wiem, jak mam to zrobić, ale wierzę w Twoją łaskę. Wierzę w to, że Ty mnie przeprowadzisz. Nie chcę iść na kompromis. Chcę się podobać Tobie. Nie wiem, jak to mam zrobić, ale wierzę w to, że Ty mnie przez to przeprowadzisz. I w 35 wersecie czytamy, że w nocy, w której miała być bitwa, wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Widzimy, że to Bóg zaczął walczyć za Hiskiasza. Także w momencie, kiedy stoimy przed trudnościami, kiedy stoimy przed kompromisem, to naszym obowiązkiem i jedynym słusznym rozwiązaniem jest pójść do Pana i wylać swoje serce. I wierzę w to, wierzę w taką prostą Ewangelię, że kiedy przychodzimy do Pana ze złamanym sercem, że kiedy przychodzimy do Pana i wylewamy nasze serce, to wierzę w to, że Bóg będzie walczył za nas. Wierzę w to, że Bóg będzie nas przeprowadzał, że Bóg będzie dawał nam siły, że Bóg będzie pokazywał nam rozwiązanie, ale to będzie wszystko na Jego warunkach. To nie będzie na naszych warunkach, to nie będzie tak, że my powiemy Bogu, jak On ma to rozwiązać. Bóg jest Bogiem. Bóg wie lepiej od nas, co ma zrobić. My mamy przyjść do Pana i wylać swoje serce. I wierzę w to, że Bóg będzie walczył za nas. Amen.
Amen. Amen.